Mamy poniedziałkowe popołudnie, witamy więc w Grach Politycznych. Przed mikrofonem Edyta Wołosik, dzień dobry. W studiu goście senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dzień dobry panie redaktor, witam państwa.
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam panią, witam państwa.
I zdalnie poseł Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie, witamy też wszystkich słuchaczy, a dziś będziemy rozmawiać między innymi o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Wprawdzie tych nielegalnych prób przekroczenia nie ma już tak dużo jak jeszcze kilka tygodni temu, ale sytuacja nie jest jeszcze opanowana w rozwiązaniu jej. Ma pomóc zbudowana zapora, choć w niektórych kręgach i środowiskach ta inwestycja wzbudza kontrowersje. Między innymi o tym będziemy dziś mówić, ale też o napiętej sytuacji na linii Ukraina-Rosja. I właśnie od niej zaczynamy. Rosja skoncentrowała obecnie około 147 tysięcy żołnierzy w pobliżu Ukrainy. Tak mówi minister obrony Ukrainy. Kijów nie widzi wycofywania rosyjskich sił ani zmniejszania ich liczebności. Szef ukraińskiego MSZ-u mówi, że Unia Europejska powinna już teraz nałożyć sankcje na Rosję. Przewodniczący Konfederacji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki apeluje do Polaków o otwarte i gościnne serca dla uchodźców z Ukrainy. A przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji przyjęli propozycję prezydenta Francji, by zorganizować szczyt w sprawie Ukrainy. Czy my, mieszkańcy tutaj regionu, no może nie graniczącego z Ukrainą, ale jednak jesteśmy tutaj po tej wschodniej stronie, powinniśmy z ogromną obawą patrzeć na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Panie senatorze.
Rzeczywiście takie sytuacje powodują, że trzeba dosyć ostrożnie podchodzić do takich wydarzeń. Wszyscy doskonale wiemy, że napięcie na granicy ukraińsko-rosyjskiej narasta coraz bardziej. Mimo potężnych już sił dyplomatycznych, Rosja nie ustępuje, wręcz przeciwnie. Cały czas widać i można zaobserwować ruch wojsk rosyjskich u granicy ukraińskiej. Poza tym cała masa prowokacji ze strony republik, wielokrotne zrywanie umów rozejmowych. Cały czas to powoduje, pokazuje, że nie możemy tutaj spokojnie temu się przyglądać i bardzo mnie cieszy bardzo potężna siła ofensywa dyplomatyczna również Polski, która zachęcając również inne państwa Zachodu, które dotychczas wydawało się, że dosyć tak spokojnie podchodziły do tego problemu. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że tu już nie ma żartów, że tu tylko i wyłącznie na drodze dyplomacji możemy uzyskać taką korzyść, że Rosja wycofa się ze swoich zamiarów i w Europie nie nastąpi wojna.
Panie pośle.
Po raz pierwszy od końca zimnej wojny mamy do czynienia z taką oto sytuacją jako obywatele, że nie chroni nas prawo międzynarodowe, naszego bezpieczeństwa. Nie chroni prawo, a zaczyna zamiast prawa obowiązywać reguła siły. Otóż to, co się obecnie dzieje, to jest atak przy pomocy siły zbrojnej na naszego bezpośredniego sąsiada. Nie możemy się w związku z tym czuć bezpiecznie, bo to dotyczy nas absolutnie w bezpośrednim stopniu. Jeżeli miałoby się tak zdarzyć, że Rosja zaatakuje Ukrainę, a więcej dziś przemawia za tym scenariuszem niż za scenariuszem pokojowym, o tym świadczą wszystkie zachowania Rosji, to nasz świat się zmieni, świat polski się zmieni. My przestaniemy mieć po wschodniej stronie przyjaznego, pełnego europejskich aspiracji sąsiada, wielkiego, ponad 40-milionowe państwo, a zaczniemy sąsiadować z agresywną, nieprzewidywalną, imperialną Federacją Rosyjską. To zmieni wszystko w naszym bezpieczeństwie, w naszej ekonomii, w położeniu naszego świata. I dlatego i dobrze, że Polska intensywnie angażuje się w znalezienie sposobów dyplomatycznych na powstrzymanie Putina, choć z każdą godziną te szanse wydają się znacznie mniejsze. Jeszcze jeden element dotyczący bezpośrednio naszego bezpieczeństwa. Otóż właśnie dziś szef sztabu wojsk białoruskich poinformował, że wojska rosyjskie zgromadzone podczas ćwiczeń Związkowa Skuteczność pozostaną na Białorusi. Ćwiczenia skończyły się wczoraj. Wojska rosyjskie pozostają na Białorusi, jak to powiedziano, do czasu, aż odpowiednia sytuacja militarna na to pozwoli. Więc mamy do czynienia także z zagrożeniem Ukrainy od strony Białorusi i mamy też do czynienia z zagrożeniem bezpośrednim przez wojska rosyjskie Polski, bo część z tych wojsk stacjonuje na przykład w bardzo bliskiej odległości Brześcia, więc można powiedzieć w zasadzie na granicy polskiej. Trzeba tę decyzję traktować wyłącznie w taki sposób, że to jest zamach na niepodległość Białorusi. Pozostawienie wojsk rosyjskich po zakończonych ćwiczeniach decyzją Putina, oczywiście mowa tam jest, że wspólnie ta decyzja została podjęta, ale wszyscy wiemy, do jakiego stopnia Białoruś jest uzależniona od Rosji. No tego też jeszcze nie było. To znaczy mamy do czynienia po raz pierwszy z tym, że Rosja postanowiła umieścić swoje wojska także na Białorusi.
Poseł Paweł Krutul? Halo, halo? Panie pośle, słyszymy się? Mam jakiś problem z połączeniem, ale wrócę do tego pytania, czy jakich scenariuszy możemy się spodziewać, bo ogrom informacji z każdej strony jest tak różny. Ukraina mówi, że atak jest tuż, tuż, Rosja temu zaprzecza. Bardzo różne sygnały płyną z różnych stron. I oczywiście szczególnie młodemu pokoleniu, które może tak dobrze nie zna historii lat 39-45, no, wręcz się nie wydaje, że może dojść do takiej wojny. Czy zdaniem panów jest to możliwe?
No niestety na dzisiaj nikt nie jest w stanie takiego scenariusza wykluczyć. Bardzo aktywne wywiady poszczególnych państw donoszą o różnych możliwych scenariuszach ataku Rosji na Ukrainę. I tak naprawdę no, cały świat już to obserwuje, więc mimo bardzo silnych i mocnego rozpoznania po stronie rosyjskiej ze strony wywiadów, tak naprawdę no, wojna polega na tym, że zapewne ten agresor będzie chciał wszystkich zaskoczyć i pewnie o ile dojdzie do konfliktu, to zrobi w taki sposób, do którego zapewne nie jesteśmy, jeszcze o tym wariancie nie mówimy, ale no, najbardziej niepokojące to są te scenariusze, które mówią, że bezpośrednio nastąpią ataki na największe miasta ukraińskie i ma być to szybki atak. No to jest duże zagrożenie dla obywateli, dla cywilów, więc mam nadzieję, że mimo wszystko drogą dyplomacji unikniemy tego. Ale też warto podkreślić taką sytuację, którą mieliśmy choćby w polskim parlamencie, że bardzo wiele nas różni, w wielu kwestiach się spieramy, ale ostatnie delegacje, które wyjechały z polskiego parlamentu, Sejmu, Senatu na Ukrainę, na posiedzenie Rady Wyższej, no pokazały jednoznacznie, że w tych sprawach nie ma kompromisów. Jesteśmy w pełni z narodem ukraińskim i mamy świadomość, że bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska, bezpieczna Unia Europejska i tak naprawdę bezpieczny świat.
Nie ma tutaj miejsca w tej kwestii na wojnę polsko-polską.
Nie ma i nie może być, bo tu się waży nasza racja stanu, nasze bezpieczeństwo. My możemy bardzo ostro bić się ze sobą w sprawach krajowych, w sprawach politycznych, no ale wobec tej rangi zagrożenia naszego bezpieczeństwa i naszego bytu państwowego, bo to trzeba o tym jasno mówić. To są naprawdę rzeczy, które się nie działy w naszym rejonie świata, jak mówię, od czasów zimnej wojny. Więc tu musimy być razem. Ja chcę podkreślić, miałem okazję w ubiegłą środę brać udział w delegacji Polskiego Sejmu do Wierchownej Rady. Ponad podziałami wszystkie ugrupowania polityczne wzięły w tym udział, które znaczące ugrupowania, o tak bym powiedział, nie podkreślając nieobecnych, ale te znaczące wszystkie wzięły udział i mówiliśmy tam absolutnie innym głosem. Ja chcę podkreślić owacyjne, do końca życia pozostanie mi ten obraz przed oczyma, owacyjne przyjęcie naszej delegacji przez salę plenarną Wierchownej Rady, bo myśmy zostali zaproszeni w trakcie, kiedy trwały obrady, dokładnie głosowania. Oni przerwali na czas przyjazdu polskiej delegacji swoje obrady. Powitali nas rzeczywiście niesłychanie owacyjnie. Tym bardziej, że wybraliśmy na podróż dzień, w którym wywiad natowski przewidywał możliwy atak na Kijów. I oni powiedzieli wprost, że no, niesłychanie doceniają to, że podczas gdy niektórzy Kijów opuszczają, także dyplomaci niektórych państw, delegacja polskiego Sejmu w tym dniu największego zagrożenia przyjeżdża, przylatuje, żeby być w Ukrainie.
Duża to była delegacja?
Razem. To była kilkunastoosobowa delegacja. Kierował nią marszałek Terlecki, który miał też okazję zabrać głos na sali posiedzeń Wierchownej.
A czy to napięcie tam na miejscu się wyczuwa?
Oczywiście, że się wyczuwa, ale przede wszystkim determinację. To znaczy poinformowano nas na przykład, że parlament, Wierchowna Rada przyjęła jednomyślnie decyzję, że w razie ataku przechodzi na 24-godzinny tryb pracy i deputowani nie opuszczają budynku parlamentu po to właśnie, żeby zapewnić ciągłość władzy, żeby, bo jak mówi wiele danych wywiadowczych, Putin nie tylko chce podbić Kijów i podbić Ukrainę, ale też ustanowić własne marionetkowe władze, więc chodzi o to, żeby, że tutaj te władze centralne państwa ukraińskiego muszą być obecne. Niektórzy pytali, że tak na pierwszy rzut oka to nie widać, jakoby miała być wojna. I tu Ukraińcy odpowiadali jednym głosem. U nas od 8 lat jest wojna. I myśmy wszyscy już trochę do tego się przyzwyczaili, że cały czas mamy wojnę, że codziennie są ofiary. I ludzie z tym żyją. Oczywiście więcej było flag na budynkach, nie tylko państwowych, ale na zakładach pracy, na sklepach. Było widać flagi ukraińskie i takie wzmożenie, determinację. Ukraińcy będą się bić. Putin to wie. 2014 rok się nie powtórzy. To nie będzie kraj, który nie ma armii, który wychodzi właśnie z rewolucji Majdanu i nie ma jeszcze czasu się przeorganizować. Teraz wojsko ukraińskie jest dobrze przygotowane i cieszy się ogromnym wsparciem NATO. I ja chcę powiedzieć, ta solidarność nasza ma ogromne znaczenie, solidarność z Ukraińcami. Jutro o godzinie 18 w Białymstoku, tak jak w większości miast Polski, przed ratuszem, Łukasz Targoński, szef Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, zaprasza wszystkich do wiecu poparcia dla Ukrainy, bo to dzisiaj jesteśmy im winni solidarność. Jeżeli Putin do tej pory nie wszedł na Ukrainę, to także dzięki temu niesłychanemu zmobilizowaniu się świata Zachodu. Mówimy o NATO, o zapowiedzi twardych, najtwardszych, jakie świat widział sankcji. Jeżeli coś go hamuje, to tylko taka postawa.
Czy mamy połączenie z panem posłem? Panie pośle?
Tak, słucham, jestem.
Dzień dobry. Sytuacja, Dzień dobry. Jeśli chodzi o Ukrainę, Rosję, czy mamy się czego obawiać? Mówimy jednym głosem. Rozumiem, że Lewica też, tak jak tutaj Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście, że mamy czego się obawiać. Podlaski jest województwem graniczącym z Białorusią i nie oszukujmy się, odkąd wkroczyły w tak ogromnej ilości ponad 100 tysięcy wojsk na teren Białorusi w ramach ćwiczeń. Nie oszukujmy się, że w tym momencie Łukaszenko stracił suwerenność, Białoruś straciła suwerenność. I te wojska nie wyjdą z Białorusi, także Białoruś można już poczytywać jako miejsce wypadowe dla Federacji Rosyjskiej w razie jakiegoś zagrożenia militarnego i musimy mieć tego świadomość. NATO coraz bardziej ma tego świadomość, dlatego są wzmocnienia przyjeżdżają tutaj wojska natowskie, wojska brytyjskie, wojska amerykańskie, żeby wzmocnić województwo podlaskie, jak i idąc dalej na Lubelszczyznę, bo tam już graniczymy z Ukrainą, gdzie bezpośrednio jest największe zagrożenie. Także musimy tutaj być solidarni i jak najbardziej wspierać armię ukraińską, co jest czynione przez w zasadzie już wszystkie kraje. Na początku Niemcy miały z tym nie mogły do końca dojść do porozumienia, niemniej jednak też przystąpiły do tego i również sprzęt bojowy zgodnie z tym, co potrzebuje armia ukraińska, jest wzmacniany. Nie zapominajmy, że to jest bardzo dobrze wyszkolona armia. Od 2014 roku, po aneksji Krymu, naprawdę te wojska stanęły na dużo wyższym poziomie. Również wojska natowskie uczestniczyły w szkoleniu tejże armii. Także są bardzo, bardzo wzmocnieni. Także powinniśmy jak najbardziej pomagać Białorusinom i Ukraińcom.
Tak jak już wcześniej wspominałam, przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji przyjęli propozycję prezydenta Francji dotyczącą zorganizowania szczytu w sprawie Ukrainy. Czy do tego momentu świat powinien się wstrzymać z tymi najtwardszymi sankcjami wobec Rosji? Czy jednak tutaj na razie dyplomacja powinna zadziałać, panie senatorze?
cały czas jak największy nacisk na dyplomację, ale też ze strony Ukrainy płyną wręcz takie sygnały, które dziś domaga się już Ukraina sankcji, bo jak powiedział prezydent Zełenski, co z tych sankcji, kiedy mój kraj zostanie zbombardowany i co z tych sankcji, które miałyby nastąpić później. Więc i ten wariant trzeba byłoby jak najszybciej rozważyć, bo jest gdzieś jakby i w tej wypowiedzi prezydenta Zełenskiego sens. Ja chciałbym jeszcze podkreślić fakt, że bardzo zdecydowanie też premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się w kwestii wsparcia Ukraińców. Dokonamy wszelkich możliwych działań, aby wspierać ich gospodarczo. Wiemy, że gazowo to jest całkowite w zasadzie uzależnienie Ukrainy od Rosji, więc i w tym zakresie jesteśmy ich w stanie wspierać. Dodatkowo też jest mowa o wsparciu militarnym, ale tu chodzi o wyposażenie, które moglibyśmy przekazać Ukraińcom, żeby mogli bronić swój kraj, ale też jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokonuje niejakiego rozpoznania w poszczególnych samorządach, w jakiej skali byśmy mogli przyjąć migrantów, uchodźców z Ukrainy, jeśli rzeczywiście dojdzie do wybuchu wojny i wielu osobom trzeba będzie pomóc. Na to też jesteśmy gotowi. Tutaj jest mowa, że nawet około 1 000 000 osób może potrzebować pomocy i tutaj czynimy wszelkie starania, żeby i tym ludziom pomóc, jeżeli znajdzie taka potrzeba.
Ja bym dodał do tego, o czym mówi pan senator i z czym całkowicie się zgadzam. Dodałbym jeszcze prośbę i apel do pana prezydenta Andrzeja Dudy o zwoływanie w tym okresie systematycznie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uważam, że właśnie po to, żeby jednym głosem cała polska scena polityczna, wszystkie środowiska mówiły, warto skorzystać z tego narzędzia, jakim jest Rada. I pan prezydent, podobnie jak prezydent Biden, który też podobne ciała systematycznie zwołuje, powinien nie od wielkiego dzwonu, ale tak naprawdę tydzień w tydzień, bo sytuacja jest niesłychanie zmienna, mogą nastąpić różnego rodzaju wydarzenia, na które będziemy potrzebowali naprawdę zgody narodowej na odważne decyzje, na ważne decyzje i warto, abyśmy siedzieli wokół tego samego stołu w takiej chwili, więc o to bym do pana prezydenta apelował. Jeżeli chodzi o gotowość Polski do uczestnictwa w programach sankcyjnych, to uważam, że nie ma innego dziś instrumentu niż skierowanie najpoważniejszych w historii sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, ale zgadzam się, wtedy, gdy dojdzie do ataku, wtedy, gdy dojdzie do agresji. Te sankcje zostały opisane. Można powiedzieć, że jeżeli Putin jest przygotowany i podjął decyzję o ataku i ma wszystko pod tę decyzję przygotowaną, to można też powiedzieć o świecie Zachodu, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat podjął już decyzję o rodzaju i skali sankcji i też jest do tego natychmiast przygotowany. A sankcje te będą miały taką siłę rażenia, że jak mówi o tym prezydent Biden, jak mówi Ursula von der Leyen, one wykluczą Rosję z światowego obrotu gospodarczego. I myślę, że to świadomość tego, że Zachód jest gotowy takiej bomby atomowej ekonomicznej użyć, znaczy naprawdę wyrzucić z systemów bankowych międzynarodowych Rosję, naprawdę zaprzestać eksportu niezbędnych surowców dla gospodarki rosyjskiej i że jest to w stanie zrobić od razu i że to już jest decyzja, a nie tylko plany, że w tej sprawie przywódcy Zachodu podjęli decyzję. Tylko to w moim przekonaniu jeszcze hamuje Putina przed atakiem na Ukrainę.
Panie pośle, tu zwracam się do posła Lewicy Pawła Krutula, który jest dziś zdalnie. Czy czekamy z sankcjami do tego, co się wydarzy? Czy dyplomacja przede wszystkim?
Znaczy tu chwilę dyplomacji przede wszystkim, ale stole powinny być leżeć takie karty, o których Putin powinien myśleć z przerażeniem, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeżeli spojrzymy na moskiewską giełdę, tam firmy energetyczne i wszystkie sektory przemysłowe spadły o blisko 40% swojej wartości. Także sama gospodarka już cierpi. Także od wewnątrz Władimir Putin też ma problem. Także musi coś też zaoferować swoim obywatelom, swoim mieszkańcom. Ja uważam, że zapędził się w kozi róg i nie za bardzo wie, jak z tego wybrnąć. Tutaj nie możemy się cofnąć ani o krok, że on nam eliminuje chęć wstąpienia krajów, tak jak Finlandia się wypowiedziała, że zastanawia się nad tym, żeby wstąpić do NATO, czy też Ukraina. Tutaj jest zdecydowanie odpowiedź państw natowskich.
Mamy problem z połączeniem, ale będziemy się jeszcze łączyć. 29 minut brakuje do godziny 14. Oczywiście każdy z nas przegląda i czuwa nad tym, co dzieje się na granicy między Ukrainą i Rosją i na te napięte relacje. I z granicy ukraińsko-rosyjskiej przenosimy się na granicę polsko-białoruską. Minionej doby 36 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski, tak informuje Straż Graniczna. To obywatele Egiptu, Syrii, Senegalu i Iraku. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze funkcjonariusze zatrzymali 17 osób, które siłowo próbowały forsować granicę. Można powiedzieć w porównaniu do tego, co jeszcze kilka miesięcy temu się działo, że no już te liczby nie robią aż takiego wrażenia, mimo że tutaj cały czas są te próby. Ale troszeczkę niepokoju, kontrowersji wzbudza ta budowana zapora. W Podlaskiem to 186 km, wysokość 5,5 metra. To wszystko zwieńczone drutem żyletkowym. Ta budowa ma zakończyć się w czerwcu. I chyba takim tematem, który teraz rozgrzewa niektóre środowiska, to są te drogi w naszym regionie zniszczone. Ale też i bezpieczeństwo zwierząt. Może zaczniemy od tych dróg, bo w tym tygodniu Komisja Infrastruktury ma się zajmować tym tematem.
No tak, ja po niezliczonych interpelacjach, interwencjach, które kierowałem i do premiera Morawieckiego i tam stosownych ministrów, stwierdziłem, że po prostu trzeba sprawę dewastacji dróg samorządowych na pograniczu polsko-białoruskim przenieść na poziom parlamentarny. I na mój wniosek przewodniczący Komisji Infrastruktury zwołał na środę, najbliższą na godzinę 11, posiedzenie tejże komisji poświęcone wyłącznie temu tematowi. Będą obecne trzy ministerstwa, to znaczy spraw wewnętrznych, administracji, obrony narodowej oraz infrastruktury. Oraz samorządowcy, którzy, jak dziś sprawdzałem w sekretariacie komisji, w bardzo licznej grupie będą zdalnie uczestniczyć w posiedzeniu tej komisji. Bo o co chodzi? No chodzi o to, proszę państwa, państwo może podejmować różne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa. Mówimy o utrzymaniu bezpieczeństwa na granicy wschodniej, na jej uszczelnianiu poprzez obecność wojska, innych służb. Mówimy także o budowaniu zapory. Na temat tej zapory można rozmawiać oddzielnie, ale państwo taką decyzję podjęło i tę zaporę buduje. No i w związku z tym dochodzi do ogromnych, dramatycznych zniszczeń małych dróg lokalnych, które kompletnie do przenoszenia takiego ciężkiego sprzętu i wojskowego, i budowlanego nie były przygotowane. I dzisiaj to już jest stan dewastacji taki, że on zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, bo do niektórych kolonii, do niektórych wsi karetkom trudno jest dojechać. Wojsko, które i ciężki sprzęt budowlany, które te drogi nieutwardzone, no już wyżłobiły kolejnami tak głęboko, zaczyna jeździć po polach. Więc zaczynają się pojawiać wcale nie tak mało liczne wnioski o odszkodowania kierowane przez rolników, którym zniszczono zasiewy w ten sposób. I ja jestem zirytowany, i to jasno chcę powiedzieć, zirytowany bezczynnością władz w tej sprawie. To nie może tak być, że ta miejscowa ludność, która i tak cierpi z powodu najpierw tego stanu wyjątkowego, teraz tej izolacji i rzeczywiście musi tam przeżywać frontowe okoliczności, że ta ludność ma teraz jeszcze ponieść koszt, no bo kto? Te samorządy nie stać będzie na odbudowę tych zrujnowanych dróg. Tu się musi pojawić odpowiedzialność państwa i konkretne fundusze. Mam nadzieję, liczę na konstruktywną, sensowną rozmowę z przedstawicielami rządu i jasne, kierunkowe podjęcie decyzji, w jaki sposób będą wypłacane rekompensaty na odbudowę tych dróg, bo tu trzeba mówić nawet nie o naprawach, a o odbudowie wielu
z punktu dróg. Widzenia Warszawy, więc a nawet po posłów oczekuję. I senatorów z innego regionu. No wiadomo, dla każdego posła, senatora jego region jest najważniejszy, ale tutaj mówimy oczywiście o sprawie bezpieczeństwa państwa, budowy zapory. opory na tej granicy i myślę, że tutaj mam nadzieję, że pan senator się ze mną zgodzi, że parlamentarzyści z naszego regionu przede wszystkim w tej sprawie powinni mówić jednym głosem, bo tak jak wspominałam, z punktu widzenia Warszawy, z punktu widzenia, nie wiem, województwa pomorskiego, śląskiego, to być może jest to marginalny problem, ale jednak jest.
Tak właśnie jest i chciałbym zapewnić również panią redaktor, że nie tylko parlamentarzyści podlascy, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są tutaj zgodni co do tego, że trzeba tutaj samorządy wesprzeć w tym zakresie, w zakresie odbudowy dróg, które zostały właśnie zniszczone, uległy zniszczeniu w czasie operowania na tym terenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego. Dzisiaj dodatkowo jeździ ciężki sprzęt budowlany, który realizuje budowę zapory. I tutaj my jesteśmy zgodni co do tego, że potrzebne jest takie wsparcie, ale również zgodny jest z tym również pan premier Mateusz Morawiecki, który doskonale zna ten problem. Już padły wstępne deklaracje nawet na spotkaniu, jakie miało miejsce z naszymi samorządowcami. Kwestia była tego, czy odbudowujemy porządnie już po realizacji tych wszystkich działań na tym terenie. Czy właśnie takie rodziło się pytanie, czy jeżeli zaczniemy to już teraz, to czy nie nastąpi ponowna degradacja tych dróg w kolejnych tygodniach? Tutaj temat jest doskonale znany. Sam osobiście przekazywałem również do rządu dokumentację niejako zdjęciową, żeby pokazać, jak to rzeczywiście wygląda, że rzeczywiście mieszkańcy mają problem z poruszaniem się. I tutaj też potwierdzam, że czasem omijając te trudne, nieprzyjezdne odcinki, często ciężki sprzęt wjeżdża na pola, to trzeba naprawić i takie naprawy zostaną dokonane.
A właśnie dokonane kiedy? Bo mówimy tutaj, że budowa zapory ma się skończyć w czerwcu. Powiedzmy, że będzie to lipiec, sierpień, bo różnie bywa. Czy rzeczywiście dopiero po?
To jest tematem rozmów. Myślę, że też potrzebne środki na taką doraźną naprawę, a później odbudowę już solidną. Myślę, że na dniach będzie już odpowiedni komunikat właściwego ministerstwa, który przekaże, w jaki sposób ta sprawa zostanie uregulowana i liczę, że tak będzie w jak najbliższym czasie.
Panie pośle?
Oczywiście drogi powinny być odbudowane i również doraźnie, bo mieszkańcy muszą się dostawać do swoich domostw, czy ewentualnie dowozić dzieci do szkół, czy jeżeli chodzi nawet o jakieś tam zdrowotne, żeby dojechała karetka, żeby było takie połączenie. To nie ulega wątpliwości. Tutaj oczywiście mówimy jednym głosem, że takie fundusze muszą się znaleźć i to na miast, bo nie mogą na tym cierpieć lokalni przedsiębiorcy, lokalni rolnicy, lokalna ludność. Ja mam trochę dzisiaj słaby zasięg, bo przebywam właśnie tutaj na granicy Polski z Ukrainą i tutaj faktycznie też mogę potwierdzić, jeżeli chodzi o uchodźców, co było w ostatnim pytaniu, że hotelarze i pensjonaty tutaj mają gwarantować ewentualnie ludności, która będzie uciekała, jeżeli powstanie takie zagrożenie, wybuch wojny, czy ludność będzie po prostu uciekała z terenów ukraińskich. Tutaj już są takie czynności prowadzone, także to potwierdzam. Dlatego mam taki słaby zasięg, przepraszam za to z góry, ale to z Komisją Administracji Spraw Wewnętrznych, że tak powiem, jestem udelegowany, żeby to też sprawdzać. Także jeżeli chodzi o Podlaskie, muszą się takie środki znaleźć, bo ciężkiego sprzętu wojskowego, sprzętu z dnia na dzień przybywa, zjeżdża on z całego kraju i te drogi będą niestety wyglądały coraz gorzej, także równolegle muszą one być naprawione.
Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że wiele tych dróg to nie są drogi asfaltowe, to są drogi szutrowe,
Panie redaktor, nawet jeżeli są asfaltowe, to ten sprzęt wojskowy waży od kilku do kilkudziesięciu ton, także nie mają szans na przetrwanie. Także
Wiemy, o jakiej skali mówimy.
Odremontowane.
O jakiej skali mówimy, to znaczy ile samorządów, ile, czy jeszcze takich szacunków nie było?
Ja na środę będę już miał przygotowane, bo zwróciłem się do samorządowców pasa przygranicznego o nadsyłanie wstępnych szacunków kosztów, więc mogę powiedzieć, w małej gminie Są to szacunki kosztów rzędu 5-6 milionów na odbudowę dróg, 2-3 miliony na odbudowę infrastruktury samorządowej. Na przykład odbudowę hali sportowej, która została zniszczona poprzez, mówiąc wprost, wykorzystywanie jej przez wojsko, tak? Przez służbę, stadion.
Niecelowo, ale wiadomo.
No niecelowo, ale mówiąc wprost, no stadion na przykład, na którym stacjonował ciężki sprzęt, tak? I dzisiaj trudno tam uprawiać sport. Więc ja rozumiem, że sytuacja wyjątkowa, sytuacja wojenna ma swoje wymagania, tylko apeluję i też jako parlamentarzysta chcę dopilnować, żeby nie skończyło się obietnicami, bo zaraz do pana senatora maleńki przytyk, bo zgadzam się absolutnie z panem senatorem. Cieszę się, że premier widzi ten problem. Cieszę się, że posłowie PiSu z Podlasia widzą ten problem, że pan senator w tej sprawie jest aktywny. Cieszę się, bo to, że tak powiem, ostrzeliwujemy temat z obydwu stron. I od strony rządzących i od strony opozycji. I tak powinno być, że w sprawach regionalnych mamy trochę inne role do odegrania, ale we wspólnej sprawie, bo chodzi nam o to, żeby nasz region dostał należne mu pieniądze i aby te wspaniałe, przyrodniczo niesłychanie atrakcyjne miejsca znowu były przyjazne dla ludzi, którzy chcą tam pojeździć rowerem, przyjechać na wczasy. Dziś to jest kompletnie niemożliwe, bo to jest dzisiaj absolutnie zrujnowane przez te wszystkie ogromne, czy wojenne, czy budowlane machiny. I chcę tylko powtórzyć. Nie jest tak dobrze, znaczy nie możemy się zadowolić wyłącznie obietnicami. Jest potrzebny plan działania, bo idzie wiosna. Proszę sobie wyobrazić, tego planu oczekują nie tylko samorządy, tego planu na przykład oczekują przedsiębiorstwa turystyczne, które dziś właśnie tracą kolejny sezon, bo to teraz właśnie biura turystyczne kontraktują wycieczki na sezon turystyczny, a oni nie wiedzą, co mają zrobić.
Ale z drugiej strony może właśnie to jest działanie też trochę dla parlamentarzystów z naszego regionu, żebyście panowie usiedli, przygotowali taki plan, przedłożyli premierowi, ministrowi, który da na to pieniądze, żeby iść z gotowcem.
Chcę panie redaktor powiedzieć, że ja
jestem przekonany, że takie środki tutaj trafią na Podlasie i będziemy mogli.
Więc ja tylko dla przykładu chcę powiedzieć, panie senatorze, że to jest tak, że w takich sprawach, jeżeli nie ma presji parlamentarnej, to się kompletnie nic nie dzieje. Ja chcę panu powiedzieć, od 3 miesięcy jest zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. Kilkadziesiąt firm już prawie od czterech miesięcy nie może prowadzić działalności. Żadna z nich nie dostała jeszcze odszkodowania. W Sejmie ustawa umożliwiająca wypłatę im odszkodowań została przyjęta 17 grudnia. Do dziś nic się nie wydarzyło i można powiedzieć, przepisy wykonawcze, podobnie jak do reguły de minimis, nie powstały jeszcze przepisy wykonawcze. W związku z tym od października czekają najwięksi przedsiębiorcy turystyczni, aby móc dostać kolejne transze pomocy. Więc ja, przyjmując za dobrą monetę zapewnienia premiera Morawieckiego, który także w sprawie przedsiębiorców zapewniał z mównicy sejmowej, że pieniądze płyną szeroką strugą, chcę wskazać na liczne wyjątki od tej szerokiej strugi i pokazać, że wielu, wielu przedsiębiorcom nie udało się jeszcze do tej pory pomóc. Samorządy także będą, panie senatorze, i mają do tego pełne prawo, oczekiwać od rządu konkretnej odpowiedzi i konkretnego planu działania. Co i kiedy i jak będzie reperowane, za ile. To musimy wyjść, nie można ludziom powiedzieć, nie martwcie się, zrobimy to wszystko. Nie, za ile, kiedy, w jakiej kolejności.
Panie senatorze.
Panie pośle, jestem przekonany, że tak się stanie, że te środki trafią. Również o to zabiegam. Bardzo mi na tym zależy, żebyśmy mogli tutaj wesprzeć samorządy w odbudowie. Ale chciałbym też powiedzieć, że no to jest nasz priorytet, jeśli chodzi o infrastrukturę w całej polityce Prawa i Sprawiedliwości. Że przypomnę, że w ubiegłym tygodniu zostały ogłoszone wyniki, na mocy których w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na Podlasie trafi 207 milionów złotych. Z tego to wszystko środki, które trafią na budowę dróg powiatowych, dróg gminnych. No to wszystko powoduje, że zmieniamy oblicze Podlasia. Oprócz tego reagujemy na bieżąco i wierzę, że te właśnie odbudowę dróg przygranicznych również niebawem nastąpi. Jeśli chodzi o kwestie przedsiębiorców, o których pan tutaj wspomniał, no to z ostatnich jakby informacji Wszystko wskazuje na to, że już w tym tygodniu zostaną uruchomione te środki, więc jeszcze chwilkę cierpliwości i powinno być wszystko w porządku.
Ja myślę, że Warszawa i posłowie, senatorowie z innych regionów powinni przede wszystkim usłyszeć wyraźnie, że tu nie chodzi tylko o bezpieczeństwo województwa podlaskiego, że ta zapora jest dla całego kraju, a co więcej, dla całej Unii Europejskiej również i że właśnie to jest taka rola panów, żeby to powiedzieć między innymi podczas posiedzenia tej Komisji Infrastruktury.
Tak, i rzeczywiście zapora jest realizowana i tutaj może delikatny przytyk do pana posła Roberta Tyszkiewicza, przedstawiciela Platformy, bo właśnie z ust ich szefa, Donalda Tuska, wszyscy pamiętamy, jak mówił, że ta zapora nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat, o ile dobrze wspominam, a to już się dzieje. Wszystko wskazuje na to, że zrealizujemy budowę tej zapory do końca pierwszego półrocza 2022 roku, więc pokazujemy, że potrafimy działać.
Nam, panie senatorze, nie chodziło o to, czy zapora ma powstać, czy nie. Nam chodziło o to, że przyjęliście takie rozwiązanie prawne do budowy tej zapory, że ono wyklucza wszystkie inne prawa. I prawo budowlane, i środowiskowe, i wodne, i jakiekolwiek inne, z karnym włącznie. W związku z tym, że postanowiliście budować tę zaporę poza jakąkolwiek kontrolą. A opozycja jest od tego, żeby kontrolować. Więc chcę powiedzieć, na przykład stąd też pytania dzisiaj wielu środowisk przyrodniczych, świadomie to podkreślam, nie ekologicznych, a przyrodniczych, bo nie ma wiedzy na temat tego, bo nie ma też obowiązków z tej ustawy, aby prowadzić jakieś konsultacje dotyczące, jak poprowadzić tę zaporę, żeby ona była jak najmniej i tak będzie szkodliwa dla przemieszczania się zwierząt. Ale jak zrobić, aby te szkody były na terenie puszczy jak najmniejsze. No więc ja tylko zachęcam do tego, żeby więcej o takich problemach rozmawiać z ludźmi, którzy się tym zajmują i dobrze życzą bezpieczeństwu Polski, ale też uważają, że powinno to być realizowane z jak największym poszanowaniem prawa przyrody oraz miejscowej ludności i ich praw.
Ale chciałbym też pewną kwestię sprostować, jakoby nie było żadnej kontroli nad realizacją tej inwestycji. Chciałbym tutaj wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o budowę zapory, całość procesu jest nadzorowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Te służby są odpowiednio wyposażone, żeby badać, czy wszystko jest zgodnie z interesem państwa przy tej realizacji. A jeśli chodzi o środowiska przyrodnicze, no to również chciałbym też podkreślić taką sprawę, że budowa zapory to niejako w tym obszarze nie jest nic nowego i jeśli chodzi o mieszanie się gatunków, żeby tutaj nie oddzielać genetycznie, choćby była mowa o żubrach, o innych zwierzętach żyjących na tym terenie, to chciałbym przypomnieć również słuchaczom, że po stronie białoruskich od wielu, wielu lat jest zbudowane takie ogrodzenie, które co prawda ono jest zbudowane 800 metrów od granicy, ale ono już od tamtej pory uniemożliwia naturalną migrację zwierząt, więc my stawiając po swojej stronie zaporę, aż w takim drastycznym stopniu źle to nie wpływa na...
Ma być 20 przejść właśnie dla tych dużych zwierząt. Przyglądamy się tej inwestycji, zwierząt. Stawiamy kropkę, 8 minut i będzie 14. Dziękuję bardzo serdecznie panom za udział w dyskusji. Senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję serdecznie.
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Dziękuję bardzo. Jutro o 18 zapraszam pod ratusz na wiec w sprawie wsparcia Ukrainy.
W Białymstoku i poseł Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ostatnim słowem, panie senatorze, jeżeli byłoby tak dobrze, to już dawno droga S8 by powstała, gdzie również mówimy jednym głosem, a dalej nie ma jej w planie budowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia, miłego popołudnia.